Mamy dzisiaj rozpocząć nauczanie na temat Bożego prowadzenia. Tak, kiedy to przygotowywałam, rzeczywiście Pan Bóg mi zaczął przypominać tyle fajnych rzeczy, które miały miejsce w moim życiu i w trakcie tego też będę się starać podzielić z Wami. Mamy się przyjrzeć prowadzeniu Bożemu, co mówi na ten temat Biblia. Każdy z nas gdzieś zadaje sobie pytanie, kim jestem, jaki jest cel mojego życia. Myślę, że jesteśmy już na takim etapie, że pytamy się często Boga, w którą stronę mnie prowadzisz, jakie jest moje powołanie. I Biblia zapewnia nas, że Bóg chce nas prowadzić. Tak jak każdy z nas przerabiał te cztery prawa życia duchowego i co jakiś czas wracamy do tego, znamy tą prawdę, że Bóg ma plan dla życia każdego z nas. Z jednej strony jest to taki plan uniwersalny. Plan ten dotyczy tego, żebyśmy byli zbawieni. Bóg tego pragnie. Natomiast jest też pytanie, na jakiej drodze, gdzie nas Bóg chce zaprowadzić, w jaki sposób. I dzisiaj świat też próbuje poznać przyszłość. No i to, co świat nam dzisiaj proponuje, no to właśnie horoskopy, gwiazdy. Jak już kiedyś się dzieliłam z Wami, w moim życiu było tak, że nie czytałam Biblii, ale kupiłam sobie świetną książeczkę. Poznałam, spod jakiej gwiazdy jestem i kupiłam sobie książeczkę. A ja, ponieważ wtedy byłam spod znaku wodnika, kupiłam książeczkę. Na każdy dzień czytałam, co powinnam robić, czego nie robić. I to było prowadzenie, którego doświadczam. Oczywiście wtedy, kiedy to się spełniało, to wszystkim opowiadam, jak to rzeczywiście horoskopy są niesamowite, bo to jest prawda. Oczywiście widziałam tylko to, co się sprawdzało, nie widziałam całej reszty bzdury. Więc jeżeli człowiek nie idzie za Bogiem, no to będzie na różne sposoby szukał prowadzenia. I nieważne gdzie, ale w nas jest ta ciekawość poznania przyszłości. I świat nam dzisiaj to serwuje. W każdej takiej tak zwanej porządnej gazecie dla kobiet jest horoskop, więc jest poczytność, wiele osób to czyta. Też dzisiaj jest wiele metod poznawania przyszłości. Jak ostatnio niektórzy umieszczali na Facebooku, była historia, że jakieś rekolekcje prowadzili w szkole i w czasie modlitw za młodzież, ta młodzież padała w Duchu Świętym, mieli spoczynek i tak dalej. No oczywiście media się zainteresowały. I ksiądz, który prowadzi te rekolekcje, mówi, że jest to normalne doświadczenie chrześcijanina, tak? Że Duch Święty, kiedy przychodzi, to ludzie mają takie doświadczenia. Natomiast ta szanowna gazeta, czy to TVN był, już nie chcę tam teraz przeinaczyć, TVN, tak? Oczywiście zapytali się tam różnych specjalistów, tak? No i między innymi bioenergoterapeuty, co on na ten temat, rozumiecie? No więc można i tam szukać prowadzenia i rozeznawania, co jest dobre i co złe. Można mieć różne autorytety w życiu. Ale my chcemy mówić o tym, w jaki sposób Bóg nas prowadzi. Dlaczego ja nawiązuję do tych rzeczy? Ponieważ jeśli w naszym życiu było kiedyś coś takiego, że interesowaliśmy się horoskopami, braliśmy udział w seansach spirytystycznych, czy wszelkiego typu, mieliśmy udział w jakimś okultyzmie, jakimś rodzaju okultyzmu, to żeby być prowadzonym przez Boga, potrzeba radykalnie wyrzec się tego, wyznać to w sakramencie pokuty i nawrócić się z tego grzechu. Ponieważ jeśli chcemy być prowadzeni przez Ducha Świętego, szatan, jeśli tego nie zrobimy, będzie próbował nas zwieść. I o tym też mówi Biblia, że jest to wszystko sprzeczne z Bożym prawem i chrześcijanin nie może się zajmować takimi rzeczami. Więc to, do czego nas Bóg wzywa, to wyrzeczenie się radykalne tych rzeczy, nawrócenie. Biblia, kiedy czytamy, grzech nazywa bardzo fajnie. Tutaj mamy z greckiego słowo hamartia, jest tłumaczone jako grzech w Biblii, a oznacza ono również chybić celu. I teraz, jeśli idziemy za Bogiem, to szatan zrobi wszystko, żebyśmy nie odkryli Bożego prowadzenia i żebyśmy tak w gruncie rzeczy chybili celu, żebyśmy nie doświadczyli tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. I Biblia mówi, że, i myślę, że każdy z nas to doświadcza, urodziliśmy się grzesznikami, czyli z gruntu będziemy chybiać celu. Myślę, że doświadczamy takich upadków. Co jakiś czas mamy swój plan na własne życie, kiedy zaczynamy go realizować, to znowu chybiamy celu. Natomiast kiedy zapraszamy Chrystusa do naszego życia, to możemy być ludźmi spełnionymi, czyli możemy wypełnić cel, który Bóg stawia przed nami. Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy, czyli za każde to chybienie naszego celu. I to, co mamy zrobić, myślę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, przyjęliśmy Chrystusa do swojego życia. Kiedy przyjmujemy Chrystusa do swojego życia, to mamy też to doświadczenie, że Bóg posyła do naszych serc Ducha Świętego, który będzie naszym przewodnikiem. I Jezus powiedział o sobie w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 14 werset. Ja wiem, skąd przychodzę, kim jestem i dokąd idę. I tą pewność Chrystus chce dać wszystkim, którzy w Niego uwierzą. I kiedy przychodzimy do Chrystusa, On daje nam Ducha Świętego. On chrzci nas w Duchu Świętym i Ewangelia Jana mówi o Duchu Świętym. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do wszelkiej prawdy, bo sam od siebie mówić nie będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Duch Święty jest darem i obietnicą. Jeśli zapraszamy Go do naszego życia, tak jakby choćby dzisiaj, to, że my Go zapraszamy, znów wpłynie na nasze życie i będzie Duch Święty wymagał od nas, abyśmy poddali Mu naszą wolę, nasze przekonania Słowu Bożemu. Ale jest pytanie, na ile my tak naprawdę poddajemy się Duchowi Świętemu, na ile jednak, tak jak się tutaj staraliśmy poddać nasze umysły, nasze serca Bogu, na ile znów próbujemy znaleźć własny plan na nasze życie. I to, do czego nas zachęca Duch Święty, do tego, abyśmy czytali Słowo Boże. Nie możemy osiągnąć życia wiecznego, jeśli nie poznamy celu naszego życia. I ten cel zawarty jest w Biblii. Nie możemy poznać Bożej woli, ani Jego planów dla nas, jeśli nie będziemy znać Słowa Bożego. Jezus powiedział do Żydów, ale też myślę, mówi do każdego z nas. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Im bardziej trwamy w Słowie Bożym, tym mocniej, bardziej będziemy pewni tego, że Bóg nas prowadzi. Tak jak tutaj modliliśmy się, że Bóg, ktoś tam się modlił, że wyprowadza z wszystkiego, co trudne, co bolesne, ma moc wyprowadzić dla nas dobro. I jeżeli czytamy Słowo i rozważamy to, medytujemy, to widzimy, że rzeczywiście tak jest w naszym życiu, że Bóg przez te trudne rzeczy nas prowadzi. On nie mówi, że kiedy oddamy Mu swoje życie, będzie super, nie? Ale Bóg mówi, ja będę w każdym z tych doświadczeń z Tobą i wśród tego cierpienia, tego bólu będziesz widział moje prowadzenie. Każdy z nas musi też w swoim życiu uznać jakiś autorytet. I tak jak ja uznawałam autorytet, wierzyłam w te durne horoskopy, z których się dzisiaj śmieję, tak właśnie Kościół daje nam autorytet. To jest właśnie papież, biskupi, kardynałowie, kapłani, którzy są naszymi opiekunami. Ich mamy słuchać. I święty Paweł mówi o dwóch źródłach mądrości. O mądrości światowej, przyziemnej, która jest tak naprawdę zwodnicza i która pochodzi od szatana, i o mądrości, która zstępuje z góry. Musimy mieć świadomość, że szatan robi wszystko. Tak jak oddaliśmy nasze życie Jezusowi, to on nie przestał się nami interesować. Dalej będzie nam starał się utrudnić osiągnięcie zbawienia, kroczenie za Bogiem. I kiedy przychodzimy do Chrystusa, Chrystus rozpoczyna to prowadzenie nas. I często objawia się to przez różnego rodzaju charyzmaty, przez sny, głosy, wrażenia, widzenia, różnego rodzaju objawienia. I bardzo ważne jest, żeby to wszystko, te wszystkie charyzmaty, te doświadczenia były w pierwszym, najpierw poddane Słowu Bożemu, a następnie autorytetom, które Bóg stawia w naszym życiu. Pierwszy list Jana, 4 rozdział mówi: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Tak, na ile jesteśmy wspólnotą w jakiś sposób charyzmatyczną, to właśnie musimy te wszystkie nasze charyzmaty poddawać autorytetowi Kościoła, poddawać rozeznaniu liderom, animatorom, aby nie ulec zwiedzeniu. Bóg prowadzi nas tak naprawdę w sposób bardzo delikatny. Jeśli jakiś charyzmatyk mówi: Bóg mi powiedział, ja muszę to zrobić, i jest taki przymuszony do czegoś, to jest, powstaje takie pytanie, czy rzeczywiście to pochodzi od Boga? Jeżeli ty musisz coś zrobić i jesteś 100% pewien, że to jest od Boga, to tak naprawdę nie jest od Boga. Bóg, Słowo Boże mówi, że dary proroków należą do proroków. I ważne jest, żebyśmy mieli tą świadomość, że jakikolwiek dar będziemy posiadać, czy już posiadamy, on musi być poddany autorytetom, on musi być zweryfikowany przez Kościół, przez liderów. I szatan w Biblii nazwany jest tym, który zwodzi, oszukuje, oskarża, potępia. Jest mistrzem w fałszywym prowadzeniu i zwodzeniu. W swojej historii, tam minęło 23 lata, jak staram się iść za Chrystusem, mogę powiedzieć, że spotkałam wielu wspaniałych ludzi, którzy byli wierni Bogu, ale też spotkałam ludzi, którzy naprawdę zostali niesamowicie obdarowani przez Boga, a jednak ulegli zwiedzeniu. Unieśli się gdzieś pychą i wydawało się im, że wiedzą więcej niż Kościół, mają lepsze poznanie. No i dzisiaj ich nie ma w Kościele. I jest to też takie dla nas ostrzeżenie, żebyśmy w pokorze stawali przed Bogiem, w pokorze rozeznawali nasze charyzmaty. Jeśli poznamy, będziemy studiować i nieustannie trwać w Słowie Bożym, do czego was też gorąco zachęcam i siebie, to bardzo łatwo będziemy w stanie rozpoznać, co pochodzi od złego, gdzie możemy być zwiedzeni. Zwłaszcza poznamy to po owocach, które są w naszym życiu. Nie jest tak, że kiedy idziemy za Bogiem, nie będziemy popełniać błędów. Musimy wziąć i to, że Bóg będzie nas uczył prowadzenia, ale będziemy też popełniać błędy. Będzie się nam wydawać, że coś pochodziło od Boga. Więc warto jest zobaczyć, jakie to owoce wydało w moim życiu. Czy przyniosło to pokój, czy przyniosło miłość, zgodę. I Słowo Boże jest tą zbroją, która nas broni wobec ataków złego ducha. Przeszkodą w Bożym prowadzeniu są też nasze różnego rodzaju emocje. Nieczyste pobudki, uprzedzenia, jakieś schematy myślenia czy działania. To wszystko może być przeszkodą. I to, do czego nazywa Chrystus, to abyśmy to wszystko poddali Słowu Bożemu. Wielu ludzi uważa, że wcale nie potrzebujemy jakiegoś nadprzyrodzonego Bożego prowadzenia. Że niepotrzebne są dzisiaj charyzmaty, przejawy Ducha Świętego. Natomiast bardzo mnie uderzyło, kiedy czytałam, myślę, że wiele osób się na niego powołuje, na Karl Rahner powiedział, że jeśli chrześcijanie XXI wieku nie będą mistykami, to ich wcale nie będzie. I tu nie chodzi o jakieś, wiecie, nadzwyczajne dary, nie wiem, bilokacje, jakieś stygmaty. Tu chodzi o to, żeby każdy chrześcijanin wziął to, co Chrystus chce dać każdemu, żeby każdy z nas poczuł się osobiście i poczuł to, że Chrystus go prowadzi, że ma dla niego jego własną drogę. I bardzo mi się podoba ten fragment, pamiętacie, kiedy 12 uczniów płynęło łodzią w środku nocy, o 3 straży nocnej, po jeziorze kroczy Chrystus. Oni się na początku strasznie wystraszyli tej zjawy, zaczęli krzyczeć, a Chrystus mówi: nie bójcie się, to ja jestem. A Piotr powiedział: Panie, jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. No i Piotr, Pan Jezus mu powiedział, przyjdź. I jak wiemy, Piotr wyszedł z łodzi. Miał to niesamowite doświadczenie, którego Chrystus, myślę, że chciał dać być może każdemu apostołowi. No i zaczął chodzić, iść po tej wodzie. Wiemy, że w pewnym momencie zwątpił, zaczyna tonąć. Zobaczmy, i możemy z jednej strony śmiać się z Piotra, ale Piotr pragnął tego wszystkiego, co Chrystus miał dla niego. I podjął pewne ryzyko. Może się trochę wygłupił. Może czasem my się też boimy wygłupić, nie? Jak powiem jakieś proroctwa, to nie będzie od Boga, co inni pomyślą, tak? Ale myślę, że Bóg chce mieć właśnie z każdym z nas taką indywidualną relację i chce nam dawać takie doświadczenie, że jest z nami wszędzie. Nie tylko w kościele na modlitwie, ale w naszej pracy, szkole, w tym, co przeżywamy. Chce nas indywidualnie prowadzić, chce do nas bardzo konkretnie mówić. I widzimy, że ci apostołowie, którzy pozostali w Łodzi, no nie doświadczyli tego. Natomiast Piotr miał udział w czymś niezwykłym. I jeśli pragniemy prowadzenia Ducha Świętego, to mamy poznać takie cztery zasady dotyczące prowadzenia. Pierwsze, prowadzenie nie przychodzi tak automatycznie. Nie? Zostałem ochrzczony w Duchu Świętym i już Bóg mnie prowadzi. Nie da się otworzyć Biblii na chybił trafił i w ten sposób rozeznawać. Iść do pracy, nie iść i tak dalej. Nie? To nie o to chodzi. Tego trzeba się nauczyć i tutaj jest potrzebna pokora i cierpliwość. Boże prowadzenie to jest pewna umiejętność, której musimy się nauczyć. Często właśnie to, co powiedziałam, metodą prób i błędów. To też będzie wymagało od nas pewnej takiej duchowej śmiałości. Trzecie, ważne jest w Bożym prowadzeniu posłuszeństwo. I czwarte, każdy z nas prowadzenie ma mieć charakter całkowicie osobisty. Tego się nie da nauczyć od kogoś. No mogę słuchać dobrych konferencji i tak dalej, ale muszę odkryć Chrystusa w swoim życiu, ja osobiście. Mamy mieć więź z Jezusem, z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym. I jeśli te relacje będziemy rozwijać, to będziemy widzieć to Boże prowadzenie. I Bóg chce nam to Boże prowadzenie dawać. Natomiast żeby być prowadzonym przez Chrystusa, trzeba zerwać z wszelkimi innymi formami prowadzenia, czyli to, co już powiedziałam, jakiś związek z okultyzmem. Jeśli takowy był, to wyznać, pokutować, odwrócić się od tego. I też, jeśli Bóg będzie do nas mówił, będzie dawał nam jakieś wrażenia, myśli, wszystko to musimy poddawać pod ocenę Biblii. Czy jest to zgodne ze Słowem Bożym? Słowo Boże ma być ostatecznym sędzią i ono ma dominować nad naszymi emocjami, uczuciami, wrażeniami, znakami i prowadzeniem, jakie otrzymujemy. Jeśli coś się nie zgadza ze Słowem Bożym, musimy to radykalnie odrzucić. Choćbyśmy byli przekonani, że coś pochodzi od Boga, mieli takie przekonanie, natomiast jeśli to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, musimy to radykalnie odrzucić. Musimy patrzeć, to co już powiedziałam, na owoce Bożego prowadzenia. Czy widzę owoce w moim życiu? Jeśli idę za Chrystusem, czy widzę, że wzrasta we mnie pokój, miłość, radość? I w liście do Rzymian, 8 rozdział, czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Gdy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, będziemy w naszym życiu coraz bardziej okazywać cechy dojrzałych dzieci Boga, synów i córek. Będziemy się czuć coraz pewniejszy w tym, że jesteśmy Bożą własnością i że bez zgody Boga nic złego nam się nie może stać. I w Bożym prowadzeniu na pierwszym miejscu musimy postawić wolę Bożą. Nie nasze zachcianki, nie nasze emocje, odczucia, ale wolę Bożą, którą będziemy rozpoznawać dla naszego życia. Jeśli Bóg rozpoczął nas prowadzić, to mamy w tym Bożym prowadzeniu trwać. No i tutaj trzeba radykalnie walczyć z grzechem w naszym życiu. No niestety żyjemy w świecie i ten świat nieustannie nam coś proponuje, jakieś rodzaje pójścia na łatwiznę, na jakiś rodzaj kompromisu. Chcesz Bożego prowadzenia, musisz iść radykalnie za Chrystusem, a jest to niesamowita przygoda, do której nas Chrystus zaprasza. Dzisiaj jest taki czas w świecie i doświadczamy tego, że i teraz widzimy w polityce, że niszczy się wszelkie autorytety, że człowiek ma takie doświadczenie, że już nie ma nikogo dobrego na tym świecie, że wszyscy mają jakieś ukryte cele. Nie wiem, jak wy to przeżywacie, to wszystko, co się dzieje, ale rzeczywiście tak jest. Już dzisiaj nie ma żadnego autorytetu, którego nie można by oszkalować. To sprawia, że tak często jest nam trudno też przez to zaufać Panu Bogu, nie? I myślę, że jest to tak naprawdę robota szatana, żeby każdy nie czuł się pewnie, nie znalazł takiego autorytetu. Natomiast i często jest tak, że kiedy chcemy tego Bożego prowadzenia, to na początku, jak to się mówi, Bóg daje nam cukierki, widzimy to Boże działanie, ale potem Bóg prowadzi nas przez różne doświadczenia, trudności, no i w naszym życiu zaczyna pojawiać się bunt. I tutaj jest to miejsce, w którym możemy stracić to Boże prowadzenie. Dlatego Chrystus wzywa nas do wytrwałości, do zaufania, no i do wzrostu w cnotach, bo nie ma Bożego prowadzenia, jeśli nie wzrastamy w świętości, jeśli nie wzrastamy w cnotach, jeśli nie podejmiemy tej walki i duchowej, i takiej właśnie ze swoimi pożądliwościami, które w nas się odzywają. Żeby być prowadzonym przez Boga, musimy o to prowadzenie prosić i musimy tego prowadzenia pragnąć. Wielu z nas boi się tak naprawdę do końca powiedzieć: Panie Boże, prowadź mnie. Boimy się, że Bóg nas gdzieś tam zaprowadzi, gdzie my nie chcemy być. Ja pamiętam, że jak się nawracałam, to mi się wydawało, że jak oddaję życie Jezusowi, to na pewno Pan Bóg zechce, żebym została siostrą zakonną. I nawet już miałam wizję, dosłownie wizję, do jakiego zakonu mam pójść. Oczywiście, że Bóg zrobi coś dla mnie, to był ten fałszywy obraz Boga w moim życiu, zrobi coś, czego ja tak bardzo nie chcę. I oczywiście wszystkie tutaj, myślę, że diabeł miał niezły z tego ubaw. Ja już widziałam, tam otwieram książkę, w tej książce była jakaś taka właśnie reklama, jak to się nazywa, powołaniówka taka, nie? Już widzę jakiś zakon, aha, to na pewno, no więc przepłakałam, dobra, jak już trzeba, to pójdę do tego zakonu. No a tu rozczarowanie, Bóg mnie wcale w żadnym zakonie nie chce, nie? Więc to jest coś z tego, że boimy się często Panu Bogu zaufać. Natomiast Bóg będzie, mówi w swoim słowie, że będzie nas prowadził łagodnie, że będzie robił takie rzeczy, które tak naprawdę nas będą zachęcać, będzie czynił cuda w naszym życiu. I Bóg oczekuje, że my się Mu poddamy, że zaufamy Mu na tyle, żeby widzieć to Boże prowadzenie. Bóg chce nas prowadzić w każdej dziedzinie naszego życia, w naszych finansach, w relacjach z innymi ludźmi, w naszych potrzebach fizycznych, duchowych. Chce uzdrawiać też nasze serce. Chce nam odkrywać też, no właśnie, to, co jest zakryte przed nami samymi, prawdę o nas. Ale będzie to robił bardzo łagodnie, z miłością. I jeśli poddamy się Bożemu prowadzeniu, to On wyprostuje wszystkie te rzeczy, które są gdzieś pokrzywione w nas. Będziemy widzieć, jak Bóg nas zmienia. I w liście do Filipian jest właśnie powiedziane to słowo: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I Bóg to, czego od nas oczekuje, tak naprawdę to posłuszeństwa. Przykładem jest dla nas król Saul, który wiemy, że został odrzucony przez Boga, dlatego że nie okazał posłuszeństwa. I bardzo ważne są te słowa w pierwszej księdze Samuela, 15 rozdział, które powiedział do niego prorok Samuel: gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardzi tobą i nie będziesz królem. I widzimy, że w pójściu za Chrystusem bardzo ważne jest właśnie to posłuszeństwo Bogu, Jego woli, Jego słowu. I Boże prowadzenie jest dla każdego z nas. Tu nie ma lepszych i gorszych. Bóg może nas prowadzić w sposób bardzo taki spektakularny i bywa to niekiedy, ale generalnie jeśli popatrzymy gdzieś do tyłu na nasze życie, to myślę, że każdy dostrzega, że wśród tych różnych przeciwności, trudności, czy w tej szarości życia, Bóg jest z nami i nas prowadzi. Bóg będzie nas też prowadził przez nasze ludzkie pragnienia. I ja chciałam się podzielić na koniec swoim doświadczeniem Bożego prowadzenia. Kiedy przyszłam do wspólnoty, dużo właśnie mówiło się o tym Bożym prowadzeniu. I we mnie powstało takie ogromne pragnienie przygody. Ja myślę, że chyba w każdym to jest takie doświadczenie czegoś ekstra od Pana Boga. A skoro to pragnienie jest, to Bóg to daje, nie? To On wzbudza w nas pragnienia. On jest nas sprawcą chcenia i działania. I kiedy rozpoczął się czas, że jeździliśmy na Ukrainę, właśnie na tą szkołę na początku animatora parafialnego, jeździłam tam dość często i w moim sercu pojawia się takie pragnienie. No fajnie jest służyć, jechać sobie tak na taki weekend czy troszkę dłużej, posłużyć, być w jakimś sensie no, kimś tam ważnym, nauczać, tak? Modlić się i mieć takie doświadczenie właśnie, że ciebie wszyscy tam lubią. Ale czymś innym jest pojechać tam zamieszkać i doświadczać na co dzień trudów życia tych ludzi. Nie? Fajnie jest się modlić za nim wstawienniczo, kiedy wracasz do Polski, jest ci tutaj dużo lepiej. I to pragnienie we mnie narastało. Czy ja rzeczywiście byłabym dobrym ewangelizatorem? Czy robiłabym to dalej z taką pasją, z taką miłością, którą wtedy czuję? I narastało to we mnie. I przyszedł czas, kiedy doświadczałam takiej ciemności. I modliłam się i w ogóle nic gdzieś nie słyszałam, nie wiedziałam po co to wszystko, po co te trudności. Chodziłam na adorację i w takim akcie desperacji otwierałam Słowo Boże. I pamiętam, że pierwszy raz, kiedy otwarłam to słowo, to ono mówiło o tym, kiedy to Piotr wypłynął na słowa Jezusa w dzień, zarzucił sieci i złowili bardzo taką wielką liczbę ryb. I on był taki przerażony. Piotr upadł na kolana przed Chrystusem, mówi: Panie, odejdź ode mnie, jestem człowiek grzeszny. A Chrystus mu mówi: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I to było ciekawe, że ja potem kilka razy pod rząd otwierałam to samo słowo i wiedziałam, że gdzieś Pan Bóg, nie, kompletnie tego nie rozumiałam, zaczyna do mnie mówić, nie? I to, co robiłam i też do czego was zachęcam, jeśli pragniecie Bożego prowadzenia, żeby sobie takie słowa notować, zapisywać, nawet z datą. Ja miałam taki specjalny zeszyt, a teraz już mam tylko kartki, ale wtedy miałam zeszyt taki porządny i sobie notowałam, kiedy Bóg coś do mnie powiedział. Jak było mi bardzo trudno, to wtedy otwierałam to słowo, jeszcze raz je czytałam. Dalej mi to nic nie mówiło, ale czułam, że to słowo gdzieś we mnie pracuje, podnosi mnie na duchu. I mało tego, że byłam w jakiejś takiej ciemnej nocy, stało się tak, że ja straciłam pracę i musiałam pójść na bezrobocie. No wtedy to już była tragedia. Spotkałam takiego nowo nawróconego kolegę, który mówi: tak, straciłaś pracę, ale super, Bóg ma coś dla ciebie. Ja myślałam, że ja go zabiję, bo miałam takie nerwy, a on mi tutaj ze tą swoją wiarą wyskakuje, mówi: Bóg ma na pewno coś dla ciebie. No fajnie jest to przeżywać dla kogoś, nie? Ale kiedy ciebie to spotyka i ty masz taką deprechę, co dalej, no to ja nie mogłam w to uwierzyć, ale ten jego entuzjazm był taki, no, że chciałam go zabić, nie? I słuchajcie, pojechałam wtedy... Aha, nie pojechałam na szkołę, bo jeszcze studiowałam duchowość i szkoła, która była w Rzepedzi, trwała 2 miesiące, więc ja powiedziałam, że ja posłużę w drugim miesiącu, a w tym pierwszym odrobię te wszystkie prace, które mam na studia. I to było niesamowite, że ja miałam taki czas, że modliłam się, wypowiadałam przed Bogiem tam, płakałam, krzyczałam, buntowałam się, a potem dawałam Bogu czas, żeby mówił do mnie. I w tym czasie, słuchajcie, w sercu usłyszałam takie słowa: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. I te słowa, które się pojawiły w moim sercu, no ponieważ jak czytasz Słowo Boże, no to Duch Święty ci potem przypomina, zapisałam sobie i pamiętam, że byłam tak pod niesamowitym wrażeniem tego, że wiedziałam, że te słowa z dziejów Bóg powiedział do mnie. Nie wiedziałam znowu, co z tym zrobić. Natomiast było to takie bardzo, bardzo mocne doświadczenie i to trwało tydzień, nawet więcej. Ja wiedziałam, że Bóg do mnie przemówił. Czyli to jest właśnie ten rodzaj prowadzenia, gdzie Bóg z czegoś powołuje cię, z jakiejś rzeczywistości do czegoś nowego. I wtedy właśnie takie pojawiają się takie bardzo fajne, fajne rzeczy. I co było ciekawe, że nie pojechałam w tym pierwszym miesiącu na szkołę, bo miałam streścić twierdzę wewnętrzną świętej Teresy, nic prostszego, nie? Zrobić streszczenie w ogóle. No ale widziałam, że czytając, słuchajcie, tą twierdzę, Pan Bóg bardzo we mnie pracował. To było takie niesamowite doświadczenie. I w trakcie siedzenia nad tą pracą nagle jest telefon, że trzeba jechać do Dniepru Dzierżyńska, bo nie ma komu, wszyscy są w szkołę zaangażowani, a tam nagle trzeba posłużyć na letniej szkole i po prostu jestem prawie jedyną osobą, która jest wolna, nie jest zaangażowana. No więc ja sobie myślę tak, no Panie Boże, no w zasadzie pół pracy mam zrobione, resztę Ci oddaję. No długo się nie zastanawiałam i zdecydowałam się, że pojadę. I to doświadczenie pobytu tam wtedy, w 2000 roku jubileuszowym zresztą, to było tak niezwykłe, ponieważ tam na letniej szkole doświadczaliśmy, no niesamowicie Pan Bóg uwalniał tych ludzi, ponieważ ten wschód jest bardzo skażony okultyzmem, więc było dużo takich manifestacji w czasie uwielbienia. Też na nowo odkryłam siłę, jaką jest uwielbienie. Kiedy uwielbiamy Boga, to demon nie może wytrzymać i się często ujawnia. I miałam tam wiele takich charyzmatycznych doświadczeń, ale co było ciekawe, że na tej szkole wtedy brat Błażej Kapucyn, który był proboszczem, zapytał mnie, czy nie chciałabym pojechać na taką, żeby posłużyć tam do Dnieprodzierżyńska. Ja po prostu, jak usłyszałam taką propozycję, no to oczy mi się zaświeciły, no po prostu odpowiedź na wszystkie moje pragnienia, marzenia. Ale nie wierzyłam, że wspólnota za mną stanie, że wróciłam, no i mówię tym naszym liderom, że po prostu otrzymałam taką propozycję, no i z takim lękiem, więc w zasadzie byłam pewna, że powiedzą, wybij sobie to z głowy, my cię nie poślemy. A tu wprost przeciwnie, no po prostu zobaczyłam, on mówił, jasne, tylko musisz mieć jeszcze drugą osobę, bo Chrystus posyłał zawsze po dwie osoby. I tu zaczęło się wypełniać to słowo, właśnie poślijcie już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałam. I tak się okazało, że wtedy Edyta z Wrocławia też miała takie pragnienie, żeby pojechać na misję. I wiecie, że ona, ja straciłam pracę, ona z tej pracy zrezygnowała, mimo że już ją miała i Pan Bóg nas tak poprowadził, że posłał nas razem. A potem, kiedy oglądaliśmy, to było też ciekawe, zdjęcia z naszych różnych wyjazdów misyjnych, to zawsze na tym zdjęciu, tak mnie ktoś kiedyś zapytał, a z kim byś chciała jechać na misję? Ja bym jej nie znalazła w tym tłumie. A na tych zdjęciach okazało się, że zawsze gdzieś stałyśmy koło siebie, nie? I to było takie też potwierdzenie, że Pan Bóg jakoś tak nas do tego przygotowywał i no i spędziliśmy, pojechaliśmy na rok, byłyśmy tam 2 lata w Dnieprodzierżyńsku, no niesamowity czas takiego, ja miałam takie 2 lata poczucia bycia w woli Bożej, nie? Takiego, że Bóg staje za nami, że nas używa. No i że nasze bycie tam jest ważne, chociaż żadnych jakichś przyrostu ani... No powstała wspólnota charyzmatyczna, owszem, ale żeby jakoś tak wielu ludzi nawrócić, nie było widać tego. Tylko myślę, że tą pracę, którą Bóg w nas wykonywał, to ona była chyba taka najważniejsza. Jak nas zmieniał, jak nas oczyszczał też. No ale też jak dał wiele wspaniałych możliwości głoszenia w różnych miejscach, prowadzenia nawet grupy uwielbienia, ja, która z muzyką ma tak niewiele wspólnego. Także dla Pana Boga rzeczy niemożliwych nie ma i jest to fantastyczna przygoda z Panem Bogiem. Dzięki. Thank you.